Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Joanna Wnuk-Nazarowa razem ze mną w studio. Kompozytorka, była minister kultury, a przede wszystkim, co tu gadać, filar Bohemy Artystycznej Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jestem od 2001 roku zameldowaną warszawianką.
Dobrze, ale to się nie da tak.
No ale to zarabia na mnie pendolino, tak jeszcze między dwoma miastami cały czas.
Przede wszystkim ustalmy feminatywy. Kompozytor czy kompozytorka?
W tym wypadku akurat Ganzegal. Wszystko jedno, dlatego że kompozytorka dobrze brzmi. Nie drażni, jeżeli po polsku coś brzmi źle. Jak próbowano zrobić z kobiety ministra ministerkę, to mnie krew się burzyła.
Pani próbowano zrobić? Była pani ministrem? Ministrą?
Nie. Wtedy tego kultury? Nie, w ogóle nie było takich problemów. Były problemy wtedy już we Francji, że pani minister kultury Francji, która była nie byle kim, bo była jednocześnie rzecznikiem rządu, upierała się, że nie jest Madame le ministre, tylko Madame la ministra. Ale nie przerabiano tego słowa minister na ministra.
Generalnie nie obchodzimy Dnia Kobiety, ale co tam? Dzisiaj specjalnie poobchodzimy trochę.
U mnie w domu się w ogóle nie obchodziło. Myśmy myśleli, że to jest komunistyczne święto z tym goździkiem, który się nigdy z pąka nie rozwinął i tymi rajtkami, których nigdy nie można było ubrać, bo były strętne. Teraz mam świadomość, że to było światowe święto, a nie komunistyczne.
No to porozmawiajmy o tym, czy kobiety mają gorzej w życiu. Gorzej niż mężczyźni.
Muszę powiedzieć z przykrością, dlatego że wspieram kobiety generalnie bardzo. Nie jestem feministką, ponieważ ja nie doświadczyłam nigdy w swoim życiu jakichś przykrości z tego powodu, że byłam kobietą czy dziewczynką i nigdy nie byłam dyskryminowana w żaden sposób. Miałam życie takie, jakie miałam. Bardzo gładkie. To znaczy nigdy mi nie mówiono, rodzice nie mówili, że coś nie przystoi dziewczynce albo że na przykład porzuć marzenia o dyrygenturze, bo kobiety nie są dyrygentkami.
No właśnie, kobiety nie są dyrygentkami, kobiety nie są
kompozytorkami. Ale wiesz, ale ty jesteś zdolna i jak chcesz, to możesz wszystko. I to jest sprawa wychowania. Tak mówili moi rodzice. Także polecam ten model wychowania. A potem nauczyciele. Ja miałam moment taki zawahania, jak zdawałam i na kompozycję, i na dyrygenturę do Wyższej Szkoły Muzycznej. I pan, który mnie przygotowywał w liceum muzycznym z dyrygowania, Eine kleine Nachmusik, nawiasem mówiąc, to było... Ja tak się zawaham i mówię tak, ale czy to nie zachodzi obawa, że przez to, że jestem kobietą, mnie nie przyjmą? I on taki zdumiony i mówi, przecież ty świetnie dyrygujesz, dlaczego by mieli cię nie przyjąć? I przyjęli.
No dobrze, ale przecież wie pani doskonale, że to nie jest tylko przykład pani, że kobiety rzeczywiście, niektóre przynajmniej, skarżą się, że mają trudniej. Dyskryminacja nie polega na tym, że czegoś się kobiecie zakaże, ale jak mamy do wyboru faceta i kobietę na jakieś stanowisko, no to tak z facetem jakoś tak łatwiej się dogadać, to może jego weźmy.
No ale to znowu, mój życiorys to jest życiorys muzyczki. I tam
muzyczki.
Muzyczki, tak. Można powiedzieć, muzyk i muzyczka. Tu w tym wypadku nie mówi się pani muzyk, to głupie, prawda? To są sprawy językowe, mamy język polski fajny i elastyczny. W orkiestrze symfonicznej to tak było u Berliner Philharmoniker i Wiener Philharmoniker, że kobiet nie przyjmowali przez długi, długi czas zasady, poza harfistką, nikogo. Natomiast w Polsce zawsze kobiety były, od przedwojny w orkiestrach. No i byłam dyrektorem 6 lat
Filharmonii Krakowskiej. O właśnie, z kolei była pani dyrektorem,
a właśnie powiem, jako pracodawca, ale ja byłam 6 lat w Krakowie, 18 lat w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiej Radia w Katowicach. I o tyle, o ile w Krakowie czasem panowie mówili, że przyjmiemy tam altowiolistkę i będzie znowu rodzić dzieci, będzie brać na dzieci urlopy, więc może nie. Ale jeżeli zagrała lepiej od chłopaka, który zdawał, to jednak ona została przyjęta. Może, jak byłoby 50-50, to może by wybrali faceta. Jeśli chodzi o Katowice, w ogóle tego problemu nie ma. Za kurtyny grają. Jeszcze się wszyscy śmiejemy, bo nagle słychać, że stukają wysokie obcasy, więc idzie dziewczyna za tą kurtyną, a nie ma to najmniejszego znaczenia. Mhm. Jak gra świetnie, jest przyjęta. I ma tę samą pensję. O właśnie, bo padło pytanie, czy mają gorzej. Ja ciągle słyszę, że w korporacjach tak jest, że na przykład na kierowniczym jakimś tam menedżerskim stanowisku mężczyzna zarabia więcej od kobiety. No to jest niemożliwe w orkiestrach. To po prostu jest tabela i jak siedzi kobieta z mężczyzną przy pulpicie, mają tę samą garzę, no różni się tylko stażem.
No tak, czyli artyści mają pod tym względem lepiej. RMF 24 przed nami, tak samo media społecznościowe, wszędzie tam jeszcze jesteśmy, a z nami jest Joanna Wnuk-Nazarowa, była minister kultury, No i przede wszystkim kompozytorka. A ja mam pytanie o politykę, bo powiedziałem, była minister kultury. To było takie doświadczenie, kiedy w 1997 roku, no może nie powinienem przypominać, w którym roku to było, nagle zjawia się pani w świecie polityki, wchodzi do rządu Buzka, zostaje ministrem, a później pani z tej polityki ucieka. W ogóle tak jakby pani przemknęła przez nią jak meteor. Dlaczego nie zakosztowała pani w polityce? Dlaczego pani nie poszła do Sejmu? Nie widzimy pani teraz walczącej po której ze stron.
Tak, ja w ogóle trafiłam do tego, na to stanowisko dzięki temu, że startowałam w barwach Unii Wolności, nie będąc członkiem ani Unii Demokratycznej, ani Unii Wolności, ale z ich poparciem startowałam na posła i zwłaszcza za pierwszym razem w 93 i tam zabrakło 150 głosów. Nie miałam pieniędzy, żeby wyłożyć na kampanię. Nikt mi ich nie dał. Więc dzięki temu, że jakoś chciałam być tym posłem, natomiast już później, jak się przyjrzałam, będąc ministrem, na czym ta robota sejmowa polega. Świetnie się do dziś orientuję, kto był fantastyczny. Posłanki wspaniałe pracujące.
No dobrze, ale nie. No. Bo to jednak moje pytanie nie było pytaniem historycznym. Moje pytanie było pytaniem, dlaczego pani nie ma w polityce? Dlaczego nie ma kobiet w polityce? Dlaczego żadna kobieta nie jest liderką
partii? Ja powiem o sobie. Mnie wychowała babcia Pomorzanka, zabór pruski, co mi bardzo pomogło potem w pracy na Śląsku. Mówimy tak, tak, nie, nie. Prawda się mówi prosto w oczy. No oczywiście, dyplomacja nie zawadzi. Jako dyrektor zawsze byłam nastawiona do problemów, żeby je rozwiązywać pokojowo,
a nie na starcie. Chce pani powiedzieć, że polityk nie mówi prawdy prosto w oczy i dlatego kobieta nie może być politykiem, bo kobieta jest prawdomówna?
Nie. Ja mówię o sobie. To moje wychowanie pomorskie i potem staż na Śląsku długoletni powoduje, że komfortowo się czuję w momencie, w którym mogę mówić prawdę, mogę mówić to, co myślę, a nie muszę się liczyć z tym, że będzie to w jakiś sposób źle odebrane.
Była pani w tej bohemii artystycznej, to wszystkim się kojarzy, że to jest takie fajne, to jest taki piękny świat, kolorowy. No Kraków, piwnica pod baranami, no wszystko. Przecież pani była w tym po uszy. Ale z drugiej strony wiele osób teraz skarży się, mówi, że to jest świat pełen brutalnej walki o swoje, wręcz przemocy wobec kobiet.
Ale gdzie? W Krakowie?
No wszędzie.
W Krakowie, gdzie? W piwnicy pod baranami? Większość to piosenkarki przecież były wspaniałe. Ewa Demarczyk, potem Halina Wyrodek, Ola Maurer, można by wymieniać. Ewa Wnukowa, mówię o tym pokoleniu, w którym z mojego czasu, kiedy Ola Maurer moje piosenki śpiewała tam, a już Ewy nie było, bo właśnie odeszła, ale się jeszcze pojawiała. Nie mówię o tej piwnicy, która jest dzisiaj, ale też jest tam pełno zdolnych aktorek śpiewających.
I teraz czas na nasze media społecznościowe, teraz czas na RMF. A państwu życzymy miłego weekendu. Jest taka piękna pogoda. Wyjdźcie na zewnątrz, ludzie, do parków. Kłaniam się nisko, do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek. Pani Joanno, pani minister, pani profesor, pani dyrektor.
A nie, tylko nie profesor, bo ja nie mam tego tytułu.
Jak to nie?
A nie, ale w życiu. Ja nie zrobiłam doktoratu nawet. Ja zawsze organizowałam życie muzyczne. Ja pracowałam na dwóch etatach zawsze i byłam wykładowcą przez 44 lata.
No właśnie,
była
pani wykładowcą.
44 lata w Akademii Muzycznej w Krakowie, a przedtem jeszcze w Liceum Muzycznym.
Z
dziennikiem
w
ręku.
W liceum się mówi pani profesor.
No tak. Tak.
No więc pani profesor.
No ale to tak właśnie mówiono do Kilara, do Lutosławskiego mówiono panie profesorze, bo nie wiedziano jak, bo muszą jakoś powiedzieć.
No właśnie.
Tak,
mistrzu.
Dawniej się mówiło mistrzu.
To ja bym do pani mówił, że mistrzyni brzmi gorzej, maestra.
No maestra, ale maestra to się dawniej do śpiewaczek tylko
tak,
mówiło.
To
Ada Sari była maestra.
A pani nie?
Ja nie jestem żadna maestra, ale skąd? Nie, mnie nawet drażni, jak wychodzi 20-paroletni chłopaczek dyrygent, nawet bardzo zdolny, i zapowiadany jest jako maestro jakiś tam. Bo kiedyś maestro to był
prostu maestro. Notabene, przepraszam bardzo. Ostatnio miało miejsce wydarzenie w Filharmonii, które muszę opowiedzieć, żeby na początku nie swojej opinii nie sprzedać. Mianowicie podczas jubileuszowego koncertu z okazji 80. urodzin Antoniego Wita, wielkiego polskiego dyrygenta, zaprotestowali ludzie, panie głównie chyba, no, przeciwko zmianom klimatycznym.
Dwie aktywistki wyskoczyły na scenę z transparentem, rozwinęły. Ja to oglądałam wprawdzie nie na żywo, ale koledzy moi i koleżanki oglądały to na żywo. No to jest tak.
Antoni Wit nie przerwał
właśnie,
koncertu.
Właśnie. To, to rozgorzało nie tylko na wszystkich Facebookach i tak dalej, ale platformach X, ale, ale również na blogu Doroty Schwarzman, który prowadzi w polityce. Dyskusja, czy mogły to zrobić, jak nie mogły i tak dalej. No i tak. Większość była dumna z Antoniego Wita, że nie przerwał i z muzyków i że wyszarpnął tym dziewczynom transparent i to się, no, Wit chyba też jest z tego
dobrze,
dumny.
A pani jak by zareagowała?
To znaczy, ja chyba...
Znaczy, ja panią znam, pani by je pognała.
No nie wiem, czy się tak dobrze znamy. To znaczy nie. Ja też nie bardzo podziwiam te sufrażystki, co się pod pędzącego konia rzucały, prawda? Bo to jest jednak różnica, rzucić się pod pędzącego konia, a wyjść na estradę Filharmonii. Ja bym tym dziewczynom powiedziała tak, a dlaczego nie macie śmiałości na wielką haluwę wyjść na scenę i to zrobić? Musicie w Filharmonii, gdzie są sami wrażliwi ludzie, mili, przyszli, żeby coś pięknego przeżyć,
ale
piękny
zwłaszcza,
program.
Ale wielu ludzi, jak no, sądzę,
ale
podzielałoby ich.
Dwóch byków ochroniarzy natychmiast by je ściągnęło, zaciągnęło za kulisy, jakby to była tak zwana haluba czy stadion, prawda? Z jakimś wielkim tym, no nie wiem, no chociażby najbardziej wrażliwa piosenkarka tam śpiewała, to tak by zrobili. W Filharmonii ci mili, młodzi ludzie,
80. urodziny wielkiego, naprawdę... Ta.
No więc właśnie, więc dlaczego się wybiera akurat 80. urodziny, a nie inny koncert, na który nie jest aż tak...
Właśnie dlatego, że wie pani, jakby na przykład opryskały zwykły obraz farbą, to nikt by nie powiedział, a jak się rzucą na
Monalizę... To znaczy, ja jestem
Monalizę...
przeciwko, ja wiem, ale ja rozumiem tych ludzi, którzy się przykuwają do drzew, żeby nie zostały ścięte, zwłaszcza jeżeli mają wiedzę, że akurat nie to nie są chore drzewa, które muszą być ścięte, prawda, to ja to rozumiem. Natomiast oblewanie farbą dzieł sztuki, bo nie zawsze to jest tak, że one oblewają za szybą Monalizę i wiadomo, że jej się nic nie stanie. Czasem rzeczywiście malują rzeźbę i takie różne historie. Absolutnie jestem przeciwna temu i nie podziwiam tych osób za to. Nie, to jest, znaczy ja rozumiem intencje. Jest co innego rozumieć. Najgorzej jest dla mnie, jeżeli ja czegoś nie rozumiem, a zazwyczaj tak długo pracuję nad sobą, że zrozumiem. Jak zrozumiem, oswajam temat i pomimo tego, że rozumiem je, to nie popieram i nie podoba mi się to, dlatego że sztuka jest dla mnie czymś świętym, a muzyka to całe moje życie. I jeżeli ktoś brutalnie w to wchodzi i psuje wieczór melomanom, którzy przyszli właśnie, żeby się oderwać od bardzo często ciężkiej dla nich rzeczywistości.
No to o sztuce za moment, a trochę o pani. No bo pani opowiadała, że pani była inaczej wychowana. Pani była tak wychowana, żeby walczyć o swoje, a właściwie przychodziło to w związku z tym.
Nie musiałam w ogóle walczyć. No właśnie nie byłam wychowana, żeby walczyć. Ja to mogę powiedzieć wszystkim kobietom, matkom, które mają córki, i ojcom oczywiście, którzy mają córki, żebyście od młodości... Mówcie im od młodości, że są świetne w danej dziedzinie, że naturalnie, jeżeli jest jakaś konkurencja, to w ogóle nie ma znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, chłopak, czy dziewczyna. One tę konkurencję wygrają. Trzeba wspierać ich, tak jak mnie wspierali moi rodzice. Jeżeli sami ci, do których w tej chwili mówię, nie byli wspierani. Taka kobieta przez swoją matkę właśnie nie była wspierana. Ojciec ją tłamsił, prawda, psychicznie i tak dalej. Tak. Tym bardziej powinna swojej córce zmienić jej życie i powinna zrozumieć, że jeżeli błędy popełniali moi rodzice, czyli dziadkowie tej młodej, to ja muszę to wszystko naprawić. To jest bardzo ważne. A przy okazji też powiem, że bo powiedziałam, że niestety jestem feministką, bo wspieram kobiety, ale ten feminizm się kojarzy też z taką modą w tej chwili na to, że zostało zepsute słowo, które oznacza, które było bardzo, bardzo dobrym przykładem na to, żeby współżyć dobrze z ludźmi, z kolegami w pracy, asertywny. No w tej chwili asertywny to oznacza taki, który umie odmówić, bo musi zadbać o siebie, o swoje... Tak, to w ogóle, tak, ale tak. Nic bardziej błędnego. No to tak jak zepsuli kiedyś przez grę taką, że będziesz nominowany oznaczało wyrzucanie z gry telewizyjnej i wszyscy ludzie prosi,
nie którzy chcą być, są... Nie chcą nominacji.
To by, tak, to domyśleli, że nominować to jest straszna rzecz, że wyrzucić, prawda? No na całe szczęście jednak lata minęły i już tego nikt nie pamięta i się właściwie tego słowa pozytywnie brzmiącego nominacja to zawsze jakiś zaszczyt, jakiś postęp w karierze. No a tutaj z tym asertywny, to się w tej chwili zrobiło, jestem asertywna, to znaczy nie będzie szef mi kazał zostać po godzinach. No nic bardziej błędnego. To jest, nie można, to znaczy my żyjemy nie sami dla siebie. Żyjemy w społeczeństwie, ludzie są stadni, prawda? Musimy sobie dobrze się układać z innymi naszymi kolegami, sąsiadami, rodziną i to wychowanie od młodości, że myśl o sobie, ty jesteś dla siebie najważniejsza, pamiętaj o sobie, no tak się kobietom mówi, pamiętaj, zadbaj o siebie, rzuć wszystko, idź do kosmetyczki, tam i kup sobie nowego ciucha. No fajnie, od czasu do czasu, jasne, trzeba coś dla siebie zrobić, powiedzieć, stop, nie wchodźcie mi na głowę. Tak, tak, nie wchodźcie mi na głowę, tym razem jednak mój ojciec na przykład w niedzielę robił wszystkim śniadanie, przynosił do łóżka, zrobiono jajecznicę, nie umiał gotować, ale jajecznicę robił fenomenalnie i tak się cieszył, że może przynajmniej w niedzielę dla wszystkich coś zrobić, prawda? A nie oczekiwał, że będzie koło niego żona tańczyła, więc nie można też kształtować postaw egoistycznych, bo po prostu
ale zmieniający się świat przynosi w ogóle, świat przynosi też zmianę pewnych ról, o ile kiedyś były te tradycyjne role, gdzie mężczyzna musiał zadbać o dom, musiał też wziąć na siebie ciężar utrzymania materialnego, a kobieta odpowiadała za to, żeby w domu było miło. No to teraz wszystko się wyrównuje. Pani w tym widzi więcej szans, czy zagrożenia?
Kobieta dawniej miała, harowała, dlatego że nie było pralek automatycznych. Kobieta wszystko w rękach musiała uprać, prawda? Gotowanie też wszystko trwało dłużej, zdobycie produktów, jasne, i tak dalej. No nie mówię o tych walkach od kolejkowych.
Nie mówię o PRL-u, tak.
O PRL-u, gdzie w ogóle kobieta była staczem kolejkowym, więc to nierzadko z wózkiem, prawda? Z niemowlęciem przy tym wózku.
Pani tego doświadczyła? Pani była artystką.
Ja tego doświadczyłam. Ja syna urodziłam w 78. Na nas przypadły, jak był mały, to był stan wojenny. Nie było w ogóle nic. Pamiętam, że mieliśmy dostać z puli uczelni wyższej mieszkanie i nie można było do niego mebli dostać, nawet na kartki jakieś ohydy były. I dwuletni Filip szedł i patrzył, gdzie są mnie mebelki? Nie ma mebelków. Więc to myśmy doświadczyli tego najgorszego, jeszcze tej przemiany, że pensja nauczyciela akademickiego w ogóle nic nie znaczyła. Ja musiałam od rodziców już 26 brać pieniądze, żeby dociągnąć do końca. Mąż był reżyserem telewizyjno-teatralnym, znakomitym, ale zarabiał od czasu do czasu. Nie pracował nigdy na etacie, więc jak zarobił, to wtedy się kupowało rzeczy niezbędne do ubrania.
A dziecko wyszło na normalnego człowieka?
Całkowicie. Ale miał łezki w oczach, jak trzeba było butelki zebrać, żeby kupić ćwierć kostki masła, bo na śniadanie nie było masła, no tak. I za butelki w takim kiosku, to ta ćwiartka masła, on to pamięta. Ci ludzie, którzy pamiętają cięższe czasy, nie są tak konsumpcyjnie nastawieni, myślę.
Chociaż wie pani, że to czasami jest różnie, bo jak jest taka postawa, że ja doświadczyłem czegoś złego, moje dzieci będą miały wszystko i się rozpieszczę je ponad miarę.
Mnie nikt nie rozpieszczał i ja nie rozpieszczałam syna. Ja zostałam ministrem, to on biedny sam został i musiał robić maturę całkowicie sam z psem pitbullem jeszcze, którego musiał przed wyjściem do technikum chemicznego, w którym się uczył, wyprowadzić i sam zrobił maturę. Jego ojciec, a mój mąż w tym momencie był dyrektorem artystycznym Teatru Wybrzeże, był w Gdańsku. I on przeszedł przez maturę, przez zdanie na studia.
Zamiast zostać artystą, poszedł do technikum chemicznego.
Tak, robił wybuchy. Bardzo, bardzo ten był pirotechnikiem, a nie piromanem. Wszystko na długich lontach.
Dobrze. Miała być rozmowa o kobietach.
Tak.
I ja wrócę do tego, czy kobiety dzisiaj w Polsce są dyskryminowane, czy kobiety mają pod górkę. Bo pani powiedziała, ja tego nie doświadczyłam, ale ja mam takie poczucie, że no, skoro tyle tych głosów jest, skoro kobiety tak często o tym mówią...
Ale dlatego ja mówię, że ja nie doświadczyłam. I jako pracodawca Nigdy nie zauważyłam, żeby była w orkiestrze, w tych wielkich orkiestrach i chórach, bo Filharmonia Krakowska też ma olbrzymi.
Ale w chórach to jest akurat prosta sprawa. Kobieta nie zostanie basem.
Tak, kobiet, tak.
No, więc tu jest podział
no nie,
dość
ale
prosty.
Ale w orkiestrach, ja to zauważam, że u nas od dawna już 1/3 członków orkiestry to były kobiety w tych wielkich orkiestrach, w dużych miastach. A w tych mniejszych miastach, gdzie są orkiestry, to już nawet przeważają kobiety, bo tam się niestety gorzej zarabia. To jest to,
a to
że
jest
kobieta...
akurat fatalne.
No nie, bo że znaczy, mężczyzna rzuca
kobieta
taką...
Idzie, kobieta idzie do pracy, bo mężczyzna jej nie chce, bo za mało płacą?
Może nie chce, tylko nie może za te pieniądze kupić samochodu, mieszkania i tak dalej, a teraz, teraz się nie mieszka przy rodzicach i nie czeka się, co los przyniesie.
Się niestety mieszka. Pani
no bardzo
Janno,
rzadko. No, jest, ale są inne...
Wielu naszych słuchaczy nie stać na takie luksusy, jak samodzielne mieszkanie niestety,
no wynajmują pokoik z kuchnią, prawda, z dzieckiem w wózku zamiast kołyski, tak, bo się już nie mieści łóżeczko.
No dobrze, ale teraz, żeby zmienić tę sytuację, to może jednak pani powinna wrócić do polityki.
Nie. Ach, mój Boże. Ja się tak cieszyłam. Ja bym pewnie wcześniej przeszła już na emeryturę w takim wieku męskim 65 lat, ale zaczęliśmy budować wspaniałą salę Nową Nostru z prezydentem byłym Katowic Piotrem Uszokiem. Zresztą następny Krupa też świetnie to kontynuuje tę opiekę nad orkiestrą i nad tym wszystkim, co stanowi kulturę w Katowicach. To jest tak, że zaczęliśmy budować i w 2014 roku ja już wkroczyłam do nowej siedziby, miałam pełne 4 sezony. Jak się skończyły te 4 sezony, jak rozkręciliśmy ponad wszelką miarę działalność. No to codziennie, z wyjątkiem poniedziałku, koncert, a wcześniej to była tylko orkiestra radiowa, prawda? Więc się z wielki dom muzyki polskiej stał i kompozytorów polskich, ale też nowinek zagranicznych. I postanowiłam przejść na emeryturę po tych 4 sezonach, mając 69 lat, z myślą tą, że wracam do zawodu wyuczonego, jak to się ładnie mówiło, i będę tylko komponować. I stało się w przeciągu niespełna 5 lat, tak skomponowałam 10 poważnych
premiery,
pozycji.
Duże premiery,
bo opera ponadgodzinna, tak. Bo 4 utwory na Wielką Orkiestrę Symfoniczną, 2 kwintety smyczkowe, 2 na orkiestrę kameralną.
To jest najlepszy czas pani przeżyła.
To jest mój najlepszy czas. Jestem teraz naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Spełnionym.
To ja się do czegoś przyznam. Ja uwielbiam koncerty Filharmonii w towarzystwie Joanny Wnuk-Mazarowej.
Ja też uwielbiam towarzystwie Roberta Mazurka.
Zwłaszcza
przerwy, bo przychodzi przeważnie nie siedzimy przecież koło siebie, gdzieś tam, gdzie wypadło, gdzie nam przydzieli miejsca.
Ale komentarze pani, to jest zawsze fenomenalna porcja wiedzy o muzyce. Namawiam panią do tego, że pani jeszcze propagowała muzykę. Pani to umie robić jak nikt inny. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko.
Ja też bardzo dziękuję.
Dziękuję za wizytę. Do widzenia.